Rozdział 26. Długa noc. To Unch zauważył rozrzucone koło drogi łodygi, które jego zdaniem mogły być paszą rozsypaną z zatrzymanego tu wcześniej wozu. Miejscowi Ashaki nie chcieli się tym zajmować. Woleli udać się w dalszą pogoń za wozem, ale Ahati zgodził się z Duną, przypominając pozostałym w żartach, że nie wynajęli Uncha po to, żeby mieć kogo ignorować. Duna znalazł ślady trójki ludzi w obuwiu niewolników, mężczyzny i dwóch kobiet, odchodzące od drogi. Ja widział ten ślad w ostatnim miejscu, oznajmił Unch, wskazując na płytkie zagłębienie w piaszczystym gruncie. Kształt jest bardziej długi i bardziej wąski niż stopa sahakańska, a tu dziura pod obcasem. Unch zrobił na wszystkich wrażenie. Teraz jednak, wiele godzin później, nie byli z niego tak zadowoleni. Po znalezieniu śladów odesłali powozy i konie z woźnicą Ahatiego do najbliższego majątku i szli dalej pieszo. Przy chacie garbarza udali się za jednym z trzech dobrze widocznych tropów. Spieszyli się, ponieważ słońce właśnie chyliło się za horyzont, ale tropiciel miał przez to trudniejsze zadanie. Długie cienie, a następnie zmrok utrudniały mu dostrzeżenie drobnych szczegółów śladów oraz innych znaków, za którymi podążał. Sahakanie powstrzymywali się od przywołania magicznego światła, ponieważ w ten sposób na otwartej przestrzeni staliby się doskonale widoczni nawet z daleka. Nikt się jednak nie przejmował, ponieważ ślad był wciąż na tyle dobrze widoczny, żeby nim iść. Danyl poczuł triumf na widok postaci w oddali. Uczucie to nie trwało jednak długo. Zamieniło się w złość, kiedy uświadomił sobie, że Lorkina nie ma w tej grupce. Przeklinali dłuższą chwilę. Zdrajcy, których śledzili, znajdowali się zbyt daleko, żeby ich schwytać i przesłuchać, co zbyt długo by trwało, więc Danyl i jego sahakańscy pomocnicy zeszli szybko z powrotem do chat. Zapadła już noc, więc nie dało się dłużej unikać zapalenia światła dla tropiciela. Żeby kierować światło dokładnie tam, gdzie go potrzebował, musieli iść tuż obok Uncha, więc kilka razy zadeptali ślady, których szukał. Spowolniło to i utrudniło znajdowanie drogi, kiedy więc kilka godzin później Unch zgubił całkowicie ślad, a Hati uznał, że czas rozbić obóz na noc i iść dalej dopiero po wschodzie słońca. Niewolnicy zrzucili tobołki z pleców z widoczną ulgą. Choć byli wyraźnie wyczerpani, ich panowie okazali się bardziej wymagający niż zwykle. Ashaki jęczeli i narzekali, a ich niewolnicy masowali im stopy i nogi. Z początku Danyl był zdumiony, ale później przypomniał sobie, że sahakanie nie znali magii leczniczej. Kiedy on odganiał bóle, zdrętwienia i pęcherze spowodowane marszem, oni musieli cierpieć. Nie zdawałem sobie sprawy, jaką to nam daje przewagę. To może być bardzo istotne, gdyby naszym krajom przyszło znów walczyć, albo też w walce z innym nieprzyjacielem. Jeśli razem wędrowalibyśmy na spotkanie z wrogiem, to sahakanie mieliby poobcierane nogi i byliby zmęczeni wysiłkiem. Duna podniósł się nagle i oznajmił, że będzie próbował odnaleźć szlak. Ahati spojrzał na pozostałych i zasugerował, że ktoś powinien iść z tropicielem, żeby osłonić go tarczą. Danyl wstał. Ja pójdę, chyba że jestem potrzebny tutaj. Mag pokręcił przecząco głową. Idź, utrzymuj mocną tarczę i nie odchodźcie daleko. Zdrajcy mogą nas obserwować. Być może nie odważą się nikogo zabić, ale gdyby ktoś z nas został ranny, musielibyśmy się rozdzielić albo spowolnić marsz. Danyl wyszedł z obozu za Unchem. Stworzył kulę świetlną i posłał ją nad głowę tropiciela. Sam trzymał się kilka kroków za nim, starając się stawiać stopy tam, gdzie on, żeby przez przypadek nie zatrzeć jakichś śladów oprócz Uncha. Odległość między nimi utrudniała utrzymywanie tarczy nad oboma. Sahakani rozłożyli obóz w płytkiej dolince, między dwiema graniami. Unch obszedł krótsze ramię jednej z grani, nie podnosząc oczu z nad ziemi. Po kilku krokach przykucnął i wbił wzrok w ziemię, po czym spojrzał na Danyla i skinął na niego. Danyl zbliżył się i popatrzył w miejsce, które wskazywał mu Unch. Zobaczy tutaj! odezwał się mężczyzna. Na ten kamień ktoś naszedł, a potem wraził go z powrotem w ziemię. Kierunek marszu tego ktoś można poznać tak, że z przodu zagłębienie, a z tyłu lekkie wzniesienie. Kiedy Unch to wytłumaczył, okazało się dość oczywiste. Skąd wiesz, że to człowiek, a nie zwierzę? Unch wzruszył ramionami. Nie wiem, ale to by duże zwierzę było, a takie wytępione dawno. Wstał i zaczął się rozglądać za innymi śladami przechodzących. Danyl udał się za nim, skupiając się na utrzymywaniu tarczy, kierowaniu kulą świetlną i stawianiu stóp w śladach tropiciela. Zatrzymywali się co jakiś czas, a Unch wskazywał na nitkę zaczepioną o jeden z pniaków, ludzkie włosy, wyraźne ślady na piaszczystym kawałku drogi. Następnie przez długi czas przyglądał się ziemi, a Danyl wykorzystał tę okazję, żeby rozejrzeć się po okolicy, starając się nie wyobrażać sobie postaci obserwujących ich z ciemności. Zerknął w bok i poczuł dreszcz na plecach. Czy to jest jaskinia? Zapytał, wskazując szczelinę w stromym zboczu. Unch wstał i powoli zbliżył się do ziejącej ciemnością szpary w skale. Nie przestawał obserwować gruntu. Jego głowa kołysała się w rytm wzroku przenoszącego się z ziemi na skałę i z powrotem. Nikt tędy nie szedł, powiedział. Dotknął krawędzi otworu. To się otwarło niedawno. Skinął na Danyla i mag podbiegł do niego. Razem zajrzeli w ciemność. Danyl zaczerpnął magii i przywołał drugą kulę światła, wysyłając ją do środka. Na dole rozpadliny leżały kamienie, osuwając się nieco w dół aż do wyrównania terenu. Ściany szczeliny ciągnęły się przez jakiś odcinek, dalej zaś kończyły się w ciemności. Dalej większa przestrzeń. Chcę zobaczyć? Zapytał Unch. Danyl zerknął w kierunku obozu, który nie był daleko, i potaknął. Unch uśmiechnął się, co kłóciło się nieco z jego zwyczajową godną wyniosłością. Danyl poczuł dreszcz ekscytacji, podobny do tego, który odczuwał dawno temu, kiedy wraz z Tajendem zwiedzał krainy sprzymierzone. Unch wskazał na szczelinę. Wprzód ty! Danyl zaśmiał się pod nosem. Oczywiście. Miał większe szanse przeżyć, gdyby obudzili jakieś dzikie zwierzę albo zaskoczyli zdrajców. Pod nogami mieli gruby żwir, po którym Danyl ześlizgnął się na dół. Rozejrzał się dookoła, widząc jedynie ciemność i cienie otaczających go ścian. Zatrzymał się i zaczekał, aż Unch do niego dołączy, po czym zwiększył moc światła i uchylił się na widok ścian wyłożonych błyszczącymi klejnotami, które odbiło jego światło. Jakiś dźwięk poniósł się echem po grocie i Danyl uzmysłowił sobie, że to jego własny odruchowy okrzyk strachu. Nie nastąpiła jednak seria ciosów. Danyl dyszał ciężko, a serce waliło mu w piersi. Widział kiedyś takie? Oznajmił Unch, przyglądając się Danylowi z zainteresowaniem. Danyl podniósł na niego wzrok. Tak. Nie miało sensu zaprzeczać. Jego reakcja była co najmniej oczywista. To nie grozi. Mężczyzna mówił z pewnością siebie i zdecydowaniem. Teraz to Danyl spojrzał na niego ze zdziwieniem. Wiesz, co to jest? Unch potaknął i rozejrzał się. Na jego twarzy malowało się poczucie zadowolenia z posiadanej wiedzy. Tak, te kamienie bez mocy. Hodują ich nie, żeby przechowywały moc. Naturalne, bezpieczne. Więc te kamienie w miejscu, gdzie byłem kiedyś, zostały zrobione tak, żeby były niebezpieczne? Tak, przez ludzi. Gdzie to? W Elaine, pod starożytnym zrujnowanym miastem. Unch ponownie potaknął. Tu w górach byli kiedyś ludzie. Znali sekret kamieni, ale wybyli. Wszystko się kończy. Pokręcił głową. Nie wszystko, poprawił się. Duna trzyma kilka sekretów. Wiesz, jak robić klejnoty przechowujące magię? Ja nie. Niektórzy z moich, zaufani. Sposępniał. Zdrajcy też. Dawno temu przybyli i zawarli pakt. ale złamali go i wykradli sekrety. Dlatego pomagam Sahakanom, choć zrobili moim ludziom zło. Duna nie przebacza zdrajcom. Czy zdrajcy wiedzą, jak robić takie groty jak ta w Elaine? Zapytał Danyl. Gdyby to wiedział, za nic w świecie nie wszedłby tutaj jak dziecko podczas zabawy. Nie, odparł Unch. Tego nikt nie umie. Nawet Duna zapomina niektóre rzeczy. Lepiej, żeby to zostało zapomniane. Tak. Unch rozpromienił się. Lubię cię, Kralianin. Danyl zamrugał powiekami ze zdumienia. Dziękuję, ja też cię lubię. Mężczyzna odwrócił się. Wraca do obozu. Znalazł szlak. Wyjście z groty okazało się znacznie trudniejsze od zejścia do niej, ponieważ żwir usuwał im się spod nóg, ale Duna uczepił się stopami szorstkiej powierzchni jednej ze ścian rozpadliny i wspiął się po niej. Danyl stworzył niewielki krąg magii pod swoimi stopami i wylewitował na górę. Unch najwyraźniej uznał to za zabawne. Do obozu dotarli szybko, ponieważ Unch nie musiał już zatrzymywać się i oglądać ziemi. Danyl z ulgą zauważył, że magowie pozwolili niewolnikom przespać się na ziemi za nimi. Sami pili teraz jakiś trunek z ozdobnych pucharów, które przynieśli ze sobą. Danyl przyjął kubek palącego napoju. Jednym uchem słuchał opowieści o synu jednego z Ashakich, który nie miał talentu do interesów i był na najlepszej drodze do zrujnowania rodziny. Myśli Danyla powracały do przerażenia, które go ogarnęło na widok ściany klejnotów. Nie przyszło mi do głowy zastanowić się nad ich wartością jako klejnotów, nawet kiedy się uspokoiłem. Poprzednim razem chyba też nie, ale wtedy miałem niejakie problemy z koncentracją. Przez jego myśli przemknęło wspomnienie przebudzenia całkowicie bez mocy Tajenda i uświadomienia sobie, co ukrywał przed samym sobą przez większość życia. Tego, kim jest. Tego, że kocha Tajenda. Zalała go fala smutku. Szkoda, że tak się zmieniliśmy. Zamiast wzrastać wokół siebie, jak w tych romantycznych opowieściach o parach, które przypominają splecione drzewa, my zaplątaliśmy się fatalnie, rywalizując o wodę i ziemię. Prychnął cicho. Taka sentymentalna wyobraźnia to dobre dla poetyckich przyjaciół Tajenda. Danyl spojrzał na Sahakan i Uncha. Oni uznaliby takie pomysły za głupie, choć z innych powodów. Czy zdrajcy wiedzą o tej grocie? Unch powiedział, że szczelina jest świeża. Wątpię, czy znają ją Sahakanie. Z tego, co pamiętam, Duna handlują głównie klejnotami. Ciekawe, czy Unch zamierza tu wrócić ze swoimi współplemieńcami i zebrać kamienie, zanim odkryją je zdrajcy. Nagle przypomniał sobie, co powiedział Unch. Duna umieją robić klejnoty o właściwościach magicznych. Trudno było sobie wyobrazić, że ludzie tacy jak on mogą mieć dostęp do tak rzadkiej wiedzy, a zarazem prowadzić proste życie nomadów. Może ono wcale nie jest takie proste. Jak to możliwe, że zdrajcy mogliby mieć taką władzę, a nigdy nie opuścili swojego ukrytego miasta? Najwyraźniej klejnoty mają swoje ograniczenia. Może muszą być przyczepione do czegoś, jak w jaskini, w wielkich ilościach, żeby służyć jako skuteczna broń. Zapiski o kamieniach magazynujących nie wspominały nic o przyczepianiu ich do czegokolwiek. Gdyby tak było, zabranie takiego klejnotu czyniłoby go bezużytecznym. Po co więc ścigać złodzieja? Lorkina bardzo by to wszystko zainteresowało. Ale Lorkin był ze zdrajcami, a zdrajcy znają sekret magicznych klejnotów. Danyl wstrzymał oddech. Nagle zrozumiał coś, co mogło mu przysporzyć mnóstwa kłopotów w stosunkach z ludźmi, z którymi podróżował, z królem Sahaki, z gildią oraz, co nie do zlekceważenia, z matką Lorkina. Nagle dotarło do niego, iż Lorkin być może wcale nie chciał być odnaleziony. Niedługo po świcie Savara zatrzymała się na wysokiej, przewieszonej grani. W nocy ścieżka stała się bardziej stroma i nierówna, więc wszyscy zdrajcy w ich grupie posługiwali się maleńkimi, słabymi światełkami, unoszącymi się tuż nad ziemią, żeby oświetlać sobie drogę. Kiedy wystawiono warty i rozesłano zwiadowców, Savara kazała reszcie grupy rozsiąść się tuż za granią, nie na widoku i spróbować się przespać. Pogoń jest kilka godzin za nami, powiedziała. Oni też będą musieli zatrzymać się na odpoczynek, no i nie są przyzwyczajeni do poruszania się w trudnym terenie tak jak my. Ruszymy po zachodzie słońca. Pozostali zdrajcy nieśli niewielkie tobołki, takie jakie Lorkin, Tywara i Chari dźwigali, odkąd zeszli z wozu. Lorkin przekonał się teraz, czym były zawiniątka z grubego materiału. Zdrajcy rozwijali je i układali na ziemi jako materace. Lorkin myślał wcześniej, że są to raczej koce. Miało to jednak sens. Magowie potrafią ogrzać powietrze, ale nie sprawią, żeby podłoże stało się miększe. A już z pewnością nie tutaj, pomyślał, wyciągając się obok Chari i Tywary. Wszędzie dookoła były skały i kamienie, gdzieniegdzie tylko pojedyncze krzywe drzewo. Słysząc kroki, odwrócił się i zobaczył zbliżającą się Savarę, więc szybko podniósł się z powrotem. Rozważyłam twoją propozycję i skonsultowałam się z królową, powiedziała. Zapewne za pomocą krwawego pierścienia, pomyślał. Jeśli nadal chcesz iść z nami do azylu, ona zgodzi się na to. Ale to nie ona podejmie decyzję, czy wolno ci będzie opuścić miasto. Te decyzje można podjąć tylko przez głosowanie, a to oznacza, że raczej będziesz musiał zostać. Wielu zdrajców będzie się bało, że wyjawisz położenie miasta, jeśli pozwoliby ci odejść. Lorkin potaknął. Rozumiem. Przemyśl to spokojnie, powiedziała. Ale muszę znać twoją odpowiedź, zanim dziś wieczorem wyruszymy. Odeszła, wspinając się na szczyt grani, gdzie usiadła w cieniu wielkiego głazu. Trzyma wartę, uznał Lorkin. Położył się z powrotem, mimo że wiedział, iż nie zdoła zasnąć, mając taką decyzję do podjęcia. Nikt nie powie o tobie złego słowa, jeśli wrócisz do domu, odezwał się głos obok niego. Przewrócił się na bok. Chari wpatrywała się w niego, leżąc z ręką podłożoną pod głowę zamiast poduszki. Ta druga frakcja, ta, która nasłała na mnie zabójcę, czy oni będą próbowali mnie zabić w azylu? Zapytał. Nie, odpowiedziała bez wahania. Jedna z naszych królowych postanowiła już dawno, że w azylu nie wolno popełniać zabójstw. Sądzę, że niektórzy z naszych uznali, że skoro jest to dobre narzędzie polityczne, poza azylem, to wewnątrz też takie będzie. W azylu morderstwo to morderstwo, chyba że chodzi o egzekucję, kiedy jest ona karą za morderstwo. Lorkin skinął głową. To właśnie grozi Tywarze. Czy istnieje możliwość, że jakiś zdrajca będzie chciał odczytać moje myśli? Wszyscy będą chcieli zajrzeć ci do głowy. Ale nie wolno im tego zrobić bez twojej zgody. Czytanie czyichś myśli na siłę to również poważna zbrodnia. Za bardzo by to nas upodobniło do ashakich. A zatem, jeśli odmówię, oni z pewnością będą chcieli sprawdzić moje intencje, zanim wpuszczą mnie do miasta. Bardzo by chcieli, ale prawo jest prawem. Niektóre są trochę zwariowane, na przykład to, że królowa może zadecydować o wpuszczeniu kogoś z zewnątrz do miasta, ale nie o wypuszczeniu go. Jeśli nie wolno by mi było odejść, czego by się po mnie spodziewano? Przestrzeganie naszych praw, oczywiście, wzruszyła ramionami. Co oznacza udział w pracach miasta? Nie możesz się spodziewać jedzenia i noclegów, jeśli jakoś nam nie pomożesz. Brzmi rozsądnie. Masz jeszcze jakieś pytania? Nie. Lorkin przewrócił się na plecy. Na razie nie. Dużo rozmyślał, odkąd spotkali się z mówczynią Savarą i jej towarzyszami, a on dowiedział się, że mogą mu nie pozwolić opuścić azylu. Zrobił sobie listy powodów, dla których powinien lub nie powinien tam iść. Lista powodów na nie była krótka. Przyjechałem do Sahaki, żeby być asystentem Danyla, a nie żeby wplątywać się w przygody na własną rękę, nawet jeśli te przygody mogłyby prowadzić do zawarcia korzystnego dla Gildii Przymierza. Nie miał uprawnień, żeby negocjować sojusze. Ale wystarczyłoby, żeby skłonił zdrajców do negocjacji, a następnie sprowadził tu maga gildii z uprawnieniami, na przykład Danyla. Matce by się to nie spodobało. To jednak musiała być jego decyzja, własna. Mimo to na myśl o matce czuł tęsknotę i winę. Nie podobała mu się perspektywa, że mógłby jej już nigdy nie zobaczyć, nigdy z nią nie porozmawiać. Wciąż nie miał okazji, żeby użyć jej krwawego pierścienia, nie zdradzając nikomu, że go posiada. Czy zostanie przeszukany, kiedy wejdzie do azylu? Czy zdrajcy zabiorą mu pierścień, jeśli go znajdą? Skoro są wobec niego tak podejrzliwi, że nie pozwoliliby mu odejść z azylu, to z pewnością nie będą chcieli, żeby posługiwał się magicznym przedmiotem, który pozwoli mu przekazać gildii wszystko, co wie. Zaczynał myśleć, że powinien użyć pierścienia jak najszybciej, nawet gdyby miał jedynie zapewnić matkę, że żyje, a potem znaleźć dobre miejsce, żeby go ukryć. Zatrzymanie pierścienia jest kolejnym powodem, żeby nie iść do azylu, ale to bardzo marny powód. Mogę go odrzucić. Znacznie więcej powodów przemawiało natomiast za pójściem. Po pierwsze, Tywara. Nie potrafił myśleć, że mógłby ją opuścić. Jeśli on nie ujmie się za nią podczas procesu, może grozić jej śmierć. Ona uratowała mu życie i mogła za to umrzeć, a to byłoby w pełni jego winą. Nawet gdybym wiedział, że nic jej nie grozi, na myśl, że miałbym jej nigdy więcej nie zobaczyć, ścisnęło go w piersi i serce zabiło mu szybciej. Zmarszczył brwi. Chodzi o coś więcej niż obowiązek pomocy. Ja ją lubię. Nawet bardzo. Nie byłbym w stanie jej opuścić, nawet gdyby ona nie odwzajemniła moich uczuć. Pomyślał o tym, o czym napomknęła Chari. Nie każdy mężczyzna pasuje naszej Tywarze. Nie masz się co przejmować. Ta kobieta uważała, że Lorkin podoba się Tywarze, ale ona nie zachowywała się, jakby tak było. Wyglądało na to, że postanowiła go zniechęcić, robiąc ponure miny i rzucając mu posępne spojrzenia, kiedy rozmawiali, a poza tym usiłowała go skłonić do powrotu do domu. Za każdym razem Chari zapewniała go, że Tywara czuła się winna, ponieważ nie powiedziała mu wcześniej, jaka jest cena za przyjście do azylu i nie chciała, żeby poświęcał dla niej swoją wolność. Jeśli jednak pozwolę się jej namówić na powrót do domu, to będzie tak, że ona nie tylko mnie uratowała, ale być może również poświęci dla mnie życie. Nie mogę do tego dopuścić. Tywara nie była jedynym powodem, dla którego, jak uważał, powinien iść do azylu. Skoro zaszedł tak daleko, do tego stopnia zbliżył się do tych zdrajców, zaniechanie próby nawiązania kontaktów między nimi a gildią byłoby stratą wielkiej okazji. Wątpił, żeby cudzoziemcom często trafiała się szansa wejścia do azylu i czynienia podobnych propozycji. Nawet gdyby zdrajcom nie spodobała się ta oferta, to przynajmniej ją usłyszą. Czy jednak realistyczne były nadzieje, że ludzie tak tajemniczy postanowią kiedyś nawiązać kontakty handlowe z gildią? Cóż, jeśli chcą poznać uzdrawianie, będą musieli. Możliwe, że zdrajcy uznają, że lepiej będzie odrzucić uzdrawianie i pozostać w ukryciu przed światem, trzymając Lorkina w azylu. Ale warto zaryzykować. Musiał przyznać, że czuł się zobowiązany do odkupienia zdrady ojca. Mimo, że nigdy nie podarowałby zdrajcom wiedzy o uzdrawianiu bez zgody gildii, mógł się postarać o jej uzyskanie. Czuł, że jest winien zdrajcom choćby tyle. A jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, my otrzymamy coś w zamian. Może chociażby tę umiejętność blokowania czytania myśli, ale myślę, że oni mają więcej do zaoferowania. Jestem pewny, że do blokowania umysłu służy jakiś klejnot w rodzaju krwawego kamienia. To cała nowa dziedzina magii do zgłębiania. Nie było szans, żeby gildia zgodziła się na wymianę wiedzy ze zdrajcami, póki Lorkin będzie uwięziony. Jeśli więc zdrajcy będą pragnęli nauczyć się uzdrawiania, będą musieli go w końcu wypuścić. A tymczasem Chari wspominała o archiwach. Żyjąc w ukryciu przez stulecia, zdrajcy musieli posiadać dane historyczne, na które Danel nigdy się nie natknął. Źródła mogące doprowadzić do ponownego odkrycia starożytnej magii. Magii, którą gildia mogłaby wykorzystać do obrony. Zakładając, że taka magia istnieje, nadaje się do użycia w obronie, a ja zdołam kiedykolwiek przekazać te informacje gildii. Lorkin westchnął. Być może żywił zbytni optymizm, myśląc, że zdrajcy zawrą kiedyś sojusz z gildią i krainami sprzymierzonymi, a on odzyska wolność. Może to były tylko marzenia. A jednak zdrajcy byli znacznie lepszymi ludźmi od tych, którzy rządzili resztą Sahaki. Chociażby dlatego, że nienawidzili niewolnictwa. Uważali wszystkich za równych, mężczyzn i kobiety, magów i ludzi pozbawionych talentu magicznego. Wywierali również ogromny wpływ na to, co się działo w kraju, poprzez sieć swoich szpiegów. Lorkin musiał przyznać, że perspektywa przejęcia przez nich kiedyś władzy w Sahace była interesująca. Nie miał wątpliwości, że w pierwszym rzędzie znieśliby niewolnictwo. Wątpił natomiast, żeby zamierzali zrezygnować z czarnej magii. Niemniej byłby to już dla Sahaki duży krok na drodze do zostania jedną z krain sprzymierzonych. Jak mógłbym zrezygnować i wrócić do Arvis po tym wszystkim, co tam widziałem? Niewolnicy, okropna hierarchia oparta na dziedziczeniu i czarnej magii. Społeczność zdrajców nie może być gorsza. Tyle powodów, żeby iść do azylu. Tak mało, żeby wracać do Arvis. Nie zdawał sobie sprawy, że wstał z posłania, dopóki nie uświadomił sobie, że stoi wyprostowany. Poczucie determinacji i zdecydowania sprawiało mu radość. Minął drzemiące kobiety i podszedł do opartej o skalną ścianę Savary. Miała zamknięte oczy. Pójdę do azylu, oznajmił, domyślając się, że kobieta nie śpi. Natychmiast otwarła oczy i spojrzała na niego. Wpatrywała się w niego niepokojąco, przenikliwym wzrokiem. Nie mógł powstrzymać myśli, że musiała być w młodości bardzo piękna. Dobrze, powiedziała. Musisz mi jednak pozwolić rozmówić się z ambasadorem Danylem, dodał. On się nie podda. Gdybyś znała moją matkę, wiedziałabyś czemu. W końcu albo on znajdzie azyl, albo ty będziesz musiała go zabić. A ja go bardzo lubię, więc byłbym wdzięczny, gdyby do tego nie doszło. Poza tym, gdybyś go zabiła, możliwe konsekwencje nie byłyby korzystne dla zdrajców. Jak go przekonasz, żeby przestał iść za tobą? Lorkin uśmiechnął się ponuro. Wiem, co muszę mu powiedzieć, ale będę potrzebował porozmawiać z nim na osobności. Wątpię, czy Ashaki ci pozwolą, kiedy cię zobaczą. Będziemy musieli zwabić go gdzieś z dala od nich. Zmarszczyła brwi, zastanawiając się nad tym. Myślę, że da się to zrobić. Dziękuję. Idź spać. Będziemy musieli pozwolić im znów nas dogonić, więc równie dobrze możemy teraz odpocząć. Lorkin wrócił na swój materac i zastał Tywarę, siedzącą z wlepionym w niego wzrokiem. O co chodzi? Zapytał. Nie wyobrażaj sobie, że między nami jest cokolwiek więcej, Kyralianinie, powiedziała cicho. Spojrzał na nią, czując, że ogarniają go wątpliwości. Odwzajemniła spojrzenie, po czym gwałtownie odwróciła się i położyła plecami do niego. Lorkin ułożył się na materacu i zaczął się zamartwiać. Może to jednak jednostronne uczucie. Nie przejmuj się, szepnęła Chari. Ona tak zawsze. Im bardziej kogoś lubi, tym bardziej go odpycha. Zamknij się, Chari, syknęła Tywara. Leżąc na twardym gruncie, Lorkin uświadomił sobie, że nie zdoła usnąć. To będzie bardzo długi dzień. A on zaczynał się zastanawiać, czy przypadkiem życie w mieście rządzonym przez takie kobiety nie będzie miało wad. Kiedy Regin opowiadał o ostatnich etapach inwazji i Hanich, Sonea ponownie przekleła Czerego i usiłowała nie słuchać. Po opuszczeniu gildii ona i uzdrowiciel, który przyniósł jej wiadomość, przyjechali pospiesznie do lecznicy. Od tego czasu minęło tyle godzin, że mam wrażenie, że to wszystko wydarzyło się wczoraj. Przypomniała sobie, że było opóźnienie. Uzdrowiciel, który był nowy w lecznicy, zatrzymał ją pytaniami o procedury. Sonea powiedziała mu, że mógł zapytać o to wszystko dowolnego uzdrowiciela, a także któregoś z pomocników, ale on najwyraźniej im nie ufał. Kiedy wreszcie Sonea się od niego uwolniła, Regin już na nią czekał. Przyjechał krytym wozem, którym dostarczano towary do domu jego rodziny. Sonea czuła się dziwacznie nie na miejscu, jadąc w tyle starego wozu i siedząc obok Regina na pustej skrzynce. Ale to było dobre posunięcie. W ten sposób zwracali na siebie znacznie mniej uwagi, niż gdyby podróżowali powozem gildii. Regin przywiózł również przetarte stare płaszcze, które mogli narzucić na swoje szaty. Sonea była mu bardzo za to wdzięczna i czuła niejaki wstyd, że nie zastanowiła się nad przebraniem. Miała mnóstwo spraw na głowie. Regin nawet nie wie ile. A Cherry wprawdzie wie o uprowadzeniu Lorkina, ale nie miałam okazji powiedzieć mu, że akurat teraz Danyl jest na jego tropie. Kiedy dotarli na miejsce, wyszedł do nich jakiś człowiek i powiedział, że gospodarz czeka na nich. Wystarczy zapukać do ostatnich drzwi po lewej w tym zaułku. Weszli do budynku dawnego sklepu rzeźnika, którego właściciel musiał przeprowadzić się gdzie indziej, kiedy okoliczni mieszkańcy zrobili się zamożniejsi i wybredni w kwestii sąsiadów. Teraz mieścił się tu magazyn. Słońce zachodziło, kiedy przyjechaliśmy. Martwiłam się, że będziemy za późno. Nie trzeba było się tak spieszyć. Zostali wprowadzeni do zaskakująco dobrze urządzonego pomieszczenia. Na ich powitanie z jednego z drogich foteli podniósł się mężczyzna o zadziwiającym wyglądzie. Skórę miał ciemną jak lód marczyk, ale o bardziej czerwonawym odcieniu, a dziwne wydłużone oczy przywodziły Sonei na myśl rysunki dzikich drapieżników zamieszkujących góry. Nie miał jednak cudzoziemskiego akcentu. Przedstawił się jako Skellin i zaproponował im kieliszek. Odmówili. Sonea założyła, że Regin, podobnie jak ona, nie chciał zaćmić swoich zmysłów przed możliwą konfrontacją magiczną. Może jednak powinnam była się napić. Skellin najwyraźniej był podekscytowany tym spotkaniem. Kiedy w końcu przestał zachwycać się faktem, że znalazł się w towarzystwie prawdziwych magów i to samej słynnej Sonei od czarnej magii, opowiedział im swoje dzieje. On i jego matka wyjechali ze swojej ojczyzny, krainy położonej daleko na północy, kiedy był jeszcze dzieckiem. Faren, ten sam złodziej, dla którego Sonea zgodziła się używać magii w zamian za ukrycie jej przed gildią, wychował go na swojego dziedzica. Skellin pamiętał niewiele ze swojej ojczyzny i uważał się za Kyralianina. Sonea nabrała w tej chwili nieco cieplejszych uczuć dla niego, aczkolwiek nie zapomniała, że ten człowiek zajmował się sprowadzaniem Nilu. W końcu pojawił się Cherry i Skellin spoważniał. Wyjaśnił, na czym polega pułapka. Dzika, jak się dowiedział, pracowała dla handlarza Nilem, który kupował swój towar od pracownika tego magazynu. Mieli odebrać kolejną partię. Ale pora nie była dokładnie określona. Czasami wpadali wczesnym wieczorem, czasami późnym. Skellin wystawił ludzi, którzy mieli go powiadomić o pojawieniu się dzikiej i handlarza. Pozostawało tylko czekać. No i czekamy, pomyślała. Od kilku godzin. A ja najbardziej chciałabym wrócić do Osena i dowiedzieć się, czy Danyl odnalazł już Lorkina. Zamiast tego ona i Regin zostali poproszeni o opowiedzenie czegoś o gildii. Skellin wiedział, jak Sonea została magiem, ale nie znał dziejów Regina i jego wstąpienia do gildii. Mimo że jego opowieść nie była w żaden sposób ciekawa czy niezwykła, dla Skellina najwyraźniej była fascynująca. Następnie chciał wiedzieć, jak wygląda nauka na uniwersytecie, jakich reguł trzeba przestrzegać, jakie są dziedziny magii i czego dotyczą. Mniej przyjemnie się zrobiło, kiedy zażądał opowieści o najeździe i Hanich. Musicie mieć niezwykłe historie do opowiedzenia, powiedział złodziej, uśmiechając się szeroko. Mnie tu oczywiście nie było. Moja matka i ja nie przybyliśmy jeszcze do Kyralii. Regin oszczędził Sonei najboleśniejszych wspomnień z jej przeszłości, przejmując inicjatywę w opowiadaniu. Zastanawiała się, czy się domyślił, jak bardzo byłoby to dla niej trudne. Tak czy siak poczuła jeszcze większą wdzięczność do niego. To już trzy rzeczy, za które powinna mu dziś dziękować, pomyślała. wóz, płaszcze i oszczędzenie mi nieprzyjemnych wspomnień. Chyba powinnam... Jej myśli przerwało pukanie do drzwi. Skellin zawołał i w drzwiach stanął chudy mężczyzna w czarnym ubraniu. Przyszli, oznajmił, po czym wycofał się z powrotem z pokoju. Sonea odetchnęła z ulgą najciszej, jak zdołała. Wszyscy wstali. Skellin przyjrzał im się po kolei. Możecie tu zostawić płaszcze, jeśli chcecie. Nie zobaczy was nikt oprócz moich ludzi i dzikiej. Uśmiechnął się. Nie mogę się doczekać, kiedy ujrzę te wasze słynne moce w działaniu. Chodźcie za mną. Wyszli przez inne drzwi na długi korytarz. Z okien po drugiej stronie sączyła się blada poświata. Już niemal świt. Siedzieliśmy tu całą noc. Sonea poczuła przerażenie. Czy Danyl znalazł już Lorkina? A co jeśli Osen wysłał kogoś po mnie i odkrył, że nie ma mnie w lecznicy? Nawet jeśli nie, to moi sprzymierzeńcy na miejscu nie powstrzymają tego nowego uzdrowiciela, który będzie chciał mnie znaleźć i żądać wyjaśnień. Ktoś musiał już zauważyć moją nieobecność. Jeśli nawet tak się stało, nie będzie to miało znaczenia. Kiedy ona i Regin powrócą do gildii z Dziką, nie trzeba będzie już ukrywać, że opuściła lecznicę. Jeśli Roten miał rację, nikt się tym nie przejmie. Uwaga wszystkich będzie zwrócona na wykrycie kobiety maga, która nie tylko nie należała do gildii, ale też aktywnie wspomagała przestępców, mieszkając w mieście. A jeśli się mylił, sprawy przyjmą bardzo zły obrót dla nich obojga.